Rafale, zadałeś jakąś zagadkę, tak? Jaka to była zagadka, bo nie słyszałem. Aha, który wykład z cyklu? Czwarty. Dobrze, że ja wiem chociaż, nie? No właśnie, jesteśmy w trakcie cyklu znaki ostrzegawcze. Do tej pory poznaliśmy 3 znaki. Spróbujemy je sobie przypomnieć. Czy pamiętacie znaczenie pierwszego znaku, tego z klepsydrą? Proszę? Czas ucieka. Uważaj na grzech lekceważenia Boga. Znaczy człowiek ma szansę coś zmienić w swoim życiu, Bóg mu tą szansę daje, ale człowiek często chce przeciągnąć czas. Kiedyś się tym zajmę, tak? Za parę lat. No jest to bardzo ryzykowne, dlatego przed tym grzechem ostrzegaliśmy. Kolejny to siekiera, nie wiem, czy pamiętacie. Uwaga na sąsiadów też, tak? Nielegalny wyrąb drzew, proszę. Gniew, tak. Uważaj na gniew, tu Tomek mówił o swojej historii, kiedy był młody, kiedy był nastolatkiem. No i trzeci, sprzed 2 tygodni, ten symboliczny dolar miał nas ostrzegać przed bankami też, oczywiście, ale jeszcze bardziej przed czym? Przed chciwością, no właśnie. Chciwość potrafi sprowadzić na manowce i to nawet ludzi, którzy ufają Bogu. Mieliśmy historię tutaj Włodka i jego rodziny. Stawiamy znaki ostrzegawcze, dlatego że grzech jest bardzo poważnym problemem. Można powiedzieć, że jest bardzo niebezpieczny dla nas. I chociaż w naszej kulturze często jest kojarzony z czymś niewinnym, czasami nawet z czymś pozytywnym, z czymś, co dodaje czegoś naszemu życiu, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ostatecznie każdy grzech przynosi człowiekowi szkodę. Człowiek wchodzi w temat grzechu albo z niewiedzy, albo z takiej naiwności. A, co tam będzie? Nic złego się nie stanie. I Pismo Święte pomaga nam przywrócić prawdziwe znaczenie tego słowa grzech. Zdarza się, że wytwory kultury, naszej kultury, przypominają nam o prawdziwym obliczu grzechu. Zazwyczaj ona kultura w jakiś sposób to deformuje, pokazując na przykład grzech w pozytywnym świetle, ale zdarza się, że wytwory naszej kultury pokazują też prawdę o tym grzechu. Kilka lat temu szukałem filmu na dyskusyjny klub filmowy, na nasz wyjazd młodzieżowy, i zapytałem mojego kuzyna, który też jest miłośnikiem kina. Mówię: Andrzej, poradź mi jakiś film dla młodzieży, żeby był wartościowy. I Andrzej mi wtedy odpowiedział: istnieje coś takiego jak watykańska lista najlepszych fabularnych filmów, propagująca szczególnie wartości w jednej dziedzinie religijne, później w dziedzinie moralne, potem też artystyczne. No i zaraz sięgnąłem po tą listę, żeby sprawdzić, co to za lista. Została ona stworzona w 1995 roku, w stulecie narodzin kina. No i na liście znajdujemy kilkadziesiąt najlepszych dzieł, które mają jakąś wartość. Na tej liście znajdujemy między innymi cykl 10 filmów telewizyjnych Dekalog Kieślowskiego. Więc kilka z tych filmów obejrzałem z tej listy, w końcu dotarłem do Dekalogu. I byłem pod wrażeniem. Chociaż żaden z tych 10 filmów nie odzwierciedla dosłownie 10 przykazań z Dekalogu, jakie znamy z Biblii, to w każdym z tych filmów widać wyraźnie cenę, jaką człowiek musi zapłacić, kiedy łamie przykazanie. Czyli zdarza się, że wytwory naszej kultury pokazują prawdę o grzechu, pokazują, w jaki sposób grzech niszczy życie, niszczy relacje, w jaki sposób wpływa na wszystko dookoła, także na naszą przyszłość. Więc grzech nie jest czymś niewinnym, nie jest czymś pozytywnym, jest czymś, co niszczy życie człowieka i czasami nieodwracalnie. Dlatego przed nim ostrzegamy, stąd ten cały cykl. Głównie był skierowany pierwotnie do młodzieży, do nastolatków, którzy żyją w zupełnie innym świecie niż my. W świecie, w którym słowo grzech praktycznie nie funkcjonuje, w świecie, w którym zakazy, ile one są warte, mogę zrobić wszystko. Ale okazuje się, że te same ostrzeżenia warto skierować też do nas, do starszych pokoleń, bo też żyjemy w takiej kulturze. I dzisiaj pokażemy czwarte ostrzeżenie. Kilka dni temu mój syn wrócił ze szkoły. No i na pytanie mojej żony o zadanie, o to, co było w szkole, bardzo dużo nakłamał. I na początku się nie zorientowaliśmy, ale po chwili rozmowy coś nam nie pasowało, sprawdziliśmy. No i okazało się, że kłamstwo za kłamstwem. I nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego tak jest. Moja żona, dla niej to jest bardzo przykre, kiedy ktoś kłamie, ona tego nie rozumie. Jak mój syn 8-letni może kłamać rodzicom w żywe oczy? Nie zrobiłem tego i koniec. Zacząłem myśleć i mówić do mojej żony: Agnieszka, przecież on nie kłamał wcześniej, tak? Prawdopodobnie nauczył się tego od swoich rówieśników, którzy mają to w swoim stylu postępowania. I najłatwiej było mi właśnie w ten sposób myśleć, że ten grzech, ten problem kłamstwa pochodzi z zewnątrz, od innych ludzi. Łatwo jest nam tak myśleć. Kiedy Leon przyszedł po pierwszym dniu szkoły, pierwszej klasy szkoły podstawowej, powiedział najbrzydsze słowo, jakie istnieje w języku polskim. Wcześniej nie mówił nawet o wiele łagodniejszych słów. Więc łatwo jest nam tak myśleć, że zło pochodzi z zewnątrz, że potrzebujemy się przed nim chronić, że grzech to jest też wpływ innych ludzi, jakiejś sytuacji. Tak naturalnie myślimy, ale czy to jest prawda? Co mówi o tym Pismo Święte? Popatrzmy. Słowa Jezusa z Ewangelii Marka, 7 rozdział. I mówił dalej, co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Więc jest to jeden z naszych takich mechanizmów obronnych, obwiniać świat dookoła za złe rzeczy, których się dopuszczamy. Nazywamy to na przykład wpływem złych ludzi na nasze życie. Ale to nie jest prawda. Jezus powiedział, całe to zło, które tutaj Jezus wymienia, pochodzi z wnętrza człowieka, z jego serca. Kiedy więc ostrzegamy przed grzechem, to nie chodzi o to, żeby się go wystrzegać na zewnątrz, żeby się nie dać skusić innym. Grzech jest o wiele większym problemem. Nie da się od niego odizolować, bo rodzi się on w naszym sercu. Najchętniej zwalilibyśmy winę na innych, ale grzech to jest nasz problem zakorzeniony głęboko. Człowiek, który go bagatelizuje, który nie chce uznać, że grzech jest poważnym problemem współczesnego człowieka, no, doświadcza później upadku. Jego życie jest zniszczone. Czyli z serca ludzkiego pochodzą złe rzeczy, nie z zewnątrz, nie od innych. Oczywiście różne sytuacje czy spotkania z ludźmi wywołują w nas pewne rzeczy, one się budzą w naszym sercu, ale to nie z zewnątrz pochodzi zło, ale z nas samych. Jak myślicie, którym grzechem dzisiaj się zajmiemy? Nie będzie to kłamstwo, to jest inny temat. Którym grzechem z tej listy, którą Jezus tutaj wymienia, się zajmiemy? Jakieś propozycje? Pierwszy, zaraz zobaczymy. Złe myśli. No, to jest też bardzo ciekawy temat, ale to nie dzisiaj. Ktoś powiedział ostatni. Grzegorz, tak? To nieładnie, bo my jesteśmy rodziną, pomyślał, że się umówiliśmy. Tak, ostatni, 22 werset, końcówka, grzech czego? Głupoty. No. Właśnie, tu mam przygotowany znak ostrzegawczy. Zaraz przepraszam was troszkę. To jest trudne do zobrazowania. Jak wpiszecie głupota w internecie, to wychodzą ludzie, którzy na przykład liżą kontakt, no i trudno to przedstawić za pomocą znaku. Podobno to jest jeden z symboli głupoty. Biedny osioł, tak, co winny. No ale musieliśmy to jakoś wyrazić. Myślę, że nam wybaczy. Słuchajcie, to nie jest śmieszne, bo pytanie jest do nas, czy mamy z tym problem, więc oczywiście, no właśnie, zaraz sprawdzimy. Słuchajcie, patrzymy na tą listę, którą Jezus tutaj wymienia, te grzechy i zobaczmy, w jakim towarzystwie pojawia się głupota. Pycha, obelgi, wyuzdanie, podstęp, chciwość, zabójstwa, kradzieże, cudzołóstwa. Dla Boga grzech głupoty to bardzo poważna sprawa. A jak jest według nas? Czy głupota to aż tak poważny problem? Zanim zawyrokujemy, tak lub nie, musimy zrozumieć, co Jezus tutaj ma na myśli. 2 tygodnie temu podczas Forum Idei po wykładzie pojawił się pewien werset, który zwrócił moją uwagę. No i tak naprawdę wtedy zacząłem myśleć o tym temacie. Popatrzmy. Głupota człowieka niszczy mu drogę, a serce na Pana się gniewa. Pierwsza część tego wersetu mówi, że głupota niszczy człowiekowi jego własną drogę. Co to oznacza? Przez ten grzech człowiek szkodzi samemu sobie. Przez grzech głupoty człowiek utrudnia sobie życie. Kilka dni temu jechałem z moim tatą do Warszawy. Jechaliśmy drogą S8, jak się nie mylę. Jest piękna, nowa, przyjemna droga. Ale nagle przed Jankami była przebudowa drogi. 20 kilometrów uszkodzonej nawierzchni. Było ciemno, lał deszcz. No i z tych 120 trzeba było zwolnić do 40. Ktoś przed nami zawadził o murek, który rozdzielał dwie jezdnie. My wpadliśmy w wielką dziurę. Na szczęście nic się nie stało. Prawda jest taka, że człowiek może dotrzeć do pewnego celu drogą przyjemną albo drogą zniszczoną. I to głupota sprawia, że droga człowieka przez życie jest o wiele cięższa, że zajmie mu wiele więcej czasu i sił, żeby dotrzeć do jakiegoś celu. I przy tym wszystkim zgodzicie się, że człowiek się wiele denerwuje. A na samym końcu tej drogi nie ma zadowolenia, tylko jest frustracja. Człowiek, który głupio żyje, jest człowiekiem ostatecznie sfrustrowanym. I co ten werset nam mówi? Co człowiek zrobi z tą frustracją? Druga część wersetu mówi, serce gniewa się na Pana. Więc grzech głupoty prowadzi do niezadowolenia z życia i do narzekania na Boga. Więc głupie decyzje z naszej strony rodzą frustrację, a później gniew na Boga. Aby dobrze zrozumieć zasady pochodzące z Bożego Słowa, aby dobrze też odczytać ten znak, potrzebujemy odpowiedzieć na pytanie, czym głupota nie jest w tym biblijnym pojęciu. W naszej kulturze głupota często kojarzona jest z jakimiś ograniczeniami intelektualnymi człowieka. Myślę, że wszyscy znamy film, który z pewnością znalazłby się na tej liście najlepszych, gdyby ta lista była zrobiona troszkę później. Tu mamy plakat z tego filmu. Forrest Gump. Jego iloraz inteligencji to 75. I wielu ludzi mówiło mu, jesteś głupi. A co on wtedy odpowiadał? Głupi ten, kto głupio robi. Forrest Gump jest kolejnym dziełem, które ukazuje prawdę o grzechu z Bożej perspektywy. Więc kiedy mówimy o grzechu głupoty, symbolem jest ten znak, to nie mówimy o ilorazie inteligencji. Zupełnie nie o to chodzi. Nie o takiej głupocie będziemy dzisiaj mówić. Nie o ograniczeniu naszego intelektu. Dlaczego? Popatrzmy, co Biblia mówi na ten temat. 1 Koryntian, 1 rozdział. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nieszlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić. Kiedy mówimy o grzechu głupoty, to nie mówimy o ilorazie inteligencji. Widzimy, że Bóg wręcz wybrał to, co jest głupie w oczach świata, by zawstydzić mędrców. Kiedy otwieramy Ewangelię, widzimy, jak Jezus powołuje na swoich naśladowców, a później też na filary Kościoła ludzi prostych. W Dziejach Apostolskich jest taki moment, kiedy wszyscy mędrcy, żydowcy dziwią się, że prości ludzie, a przemawiają w taki sposób. Bóg tak to wymyślił. Wybrał to, co jest głupie w oczach świata, żeby zawstydzić to, co myśli, że jest mądre. Bohater filmu Forrest Gump jest w pewnym sensie wybrańcem. Jest wybrany przez Boga, jest prowadzony. Zaszedł o wiele dalej niż ci wszyscy, którzy wytykali go palcami, śmiali się z niego, że jest głupi. Więc żeby dobrze rozumieć Boże zasady odnośnie mądrości, żeby dobrze rozumieć, czym jest głupota, potrzebujemy rozróżnić między mądrością a wiedzą. To są dwie zupełnie inne rzeczy. Kiedy byłem w szkole podstawowej, a później także w średniej, patrzyłem z podziwem na najlepszych uczniów z mojej klasy. I myślałem, że oni przez to, jak się uczą, zapewnią sobie najlepszą przyszłość z nas wszystkich. Jakie było moje zdziwienie, gdy kilka lat temu spotkałem te osoby. I owszem, w szkole radziły sobie wzorowo, ale w życiu dorosłym już nie. Wiedza to jest jedno, życiowa mądrość to jest drugie. Wiedza nie zabezpiecza nas przed głupim życiem, przed głupim postępowaniem. Jeżeli tak jest, to teraz mogę zadać to pytanie do każdego z nas osobiście. Jak myślisz, czy masz problem z tym grzechem? Skoro grzech jest czymś, co niszczy nasze życie, niszczy nasze relacje, niszczy naszą drogę, że życie staje się uciążliwe, czy jestem człowiekiem, który ma z tym problem, z grzechem głupoty? W jaki sposób można to odkryć? Po pewnych symptomach. Gdyby wziąć teraz 10, może 15 fragmentów o mądrości i o głupocie pochodzących z Bożego Słowa, stworzylibyśmy w ciągu 10 minut listę kilkudziesięciu symptomów grzechu głupoty. Na razie odkryliśmy dwa z nich. Pierwszy to jest frustracja. Frustracja, która płynie ze zniszczonej drogi. Czy jest to niezadowolenie z miejsca, w którym jestem, z tego, jak wygląda moje życie. I to jest pierwszy symptom grzechu głupoty. Drugi, według pierwszego wersetu, który dzisiaj poznawaliśmy, to gniew na Boga, czyli obwinianie Boga za to, gdzie jestem. Kiedy człowiek znajduje się w miejscu, w którym nie chce być, a wydaje mu się, że jest mądry, tak, bo zaplanował tą drogę, to wszystko powinno wyglądać inaczej, ale nie wygląda, czyli spodziewał się czegoś innego, to co wtedy najchętniej zrobi? Zamiast powiedzieć, myliłem się, miałem błędne założenia co do rzeczywistości, to co najchętniej zrobi? Powie, Boże, dlaczego to dopuściłeś w moim życiu? Dlaczego jestem w takim miejscu? Co ty chcesz przez to osiągnąć? Przecież człowiek wiedział, jak ma być, miał mądrość, a nie wyszło. No i wtedy pojawia się w sercu gniew na Boga. A przecież Bóg nie musiał nic robić, bo to nie on niszczy drogę człowieka, ale to człowiek sam ją niszczy przez grzech głupoty. W Nowym Testamencie mamy wiele wspaniałych zasad dotyczących tego tematu. Nie znajdziemy tych zasad nigdzie indziej w świecie, poza Bożym sposobem myślenia. Popatrzmy na kolejną, 1 Koryntian 3,18. Niechaj się nikt nie łudzi, jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane, on udaremnia zamysły przebiegłych lub też wie Pan, że próżne są zamysły mędrców. Apostoł Paweł zaczyna ten fragment słowami, niechaj się nikt nie łudzi. Co to znaczy łudzić się? Znaczy wmawiać sobie samemu coś odnośnie nas. Wmawiać sobie, że ja jestem mądry. Wmawiać sobie, ja wiem, jak powinno być. Aby posiąść prawdziwą mądrość, mądrość Bożą, trzeba stać się głupim. Co to oznacza? Czy trzeba przestać myśleć? Czy trzeba przestać logicznie patrzeć na rzeczywistość, która nas otacza, logicznie ją oceniać? Oczywiście nie. Co Jezus ma na myśli, mówiąc, czy Paweł, że trzeba stać się głupim? Trzeba uznać, że jesteśmy w tym temacie zależni od Stwórcy. Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców. Człowiek ma obliczoną drogę, jest pewny, bo wszystko się zgadza. To jest jak działanie matematyczne. Nie może być innego wyniku. Ale wynik może być bardzo różny. Życie nie jest jak matematyka. Zrobisz wszystko tak, jak uważasz za najlepsze, a jaki będzie tego wynik? Aby posiąść Bożą mądrość, trzeba stać się głupim, czyli uznać, że potrzebuje mądrości pochodzącej od Boga. Bo mądrość tego świata, tak jak czytamy, jest u Boga głupstwem. Więc grzech głupoty to jest też liczenie na siebie, opieranie wszystkiego na własnej mądrości. Jest to bardzo ryzykowny grzech. Ludzie, którzy tak żyją, tak przewidują, co będzie, no, często kończą w złym miejscu. Więc jak ci wychodzi test? Czy ten znak jest ostrzeżeniem dla ciebie, czy nie? Poznaliśmy już 3 symptomy głupoty. Pierwszy to jest frustracja. Nie podoba mi się, jak tutaj jest. Nawet nie to, że człowiek zapyta, co mogę zrobić inaczej, jakie popełniłem błędy. Po prostu mu się nie podoba, jest niezadowolony. Drugi symptom to gniew na Boga, to twoja wina, Boże, za to, jak moje życie dzisiaj wygląda. Albo wina innych ludzi, wina kraju, w jakim żyjemy i tak dalej, i tak dalej. I trzecie, liczenie na siebie, czyli łudzenie się, że jestem mądry. Myślimy, że to jest jak matematyka, wynik musi wyjść taki. Tylko, że nigdy nie wychodzi. I tą listę moglibyśmy rozwinąć do kilkudziesięciu punktów, ale zazwyczaj wystarczy kilka, żeby nas uświadomić, żeby nam uświadomić, że wcale nie jesteśmy mądrzy, byśmy pojęli tą lekcję. Ludzie myślą, mądry jest ten, kto ma najwięcej do powiedzenia, albo kto najmądrzej mówi, kto najwięcej wie. Ale to jest ludzki sposób oceny. Nie ma on wiele wspólnego z tym, co Bóg mówi na ten temat. Popatrzmy, list Jakuba, 3 rozdział. Kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech się wykaże w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami dokonanymi z łagodnością właściwą mądrości. Natomiast jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie. Nie na tym polega wstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska. Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś wstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Wśród adresatów listu Jakuba była grupa ludzi, którzy uważali się za mądrych. Na jakiej podstawie? Prawdopodobnie na podstawie wiedzy. Wiedzą najwięcej. Jakub pokazuje, że to nie ma wiele wspólnego z Bożą mądrością. To, co nazywają tam ci ludzie mądrością, to, co myślą o sobie, jest nieprawdą. Dlaczego? Prawdziwą mądrość można poznać po nie tym, co człowiek powie, nie tym, co deklaruje, nawet nie to, co sobą reprezentuje, ale po owocach jego działań. Nie po wielkich słowach, po przechwałkach, po języku, którego używa, ale po owocach postępowania. Jak to wyglądało w Kościele w pierwszym wieku? Jakub mówił, mądrzy są ci, którzy zaprowadzają między wami pokój. Owocem ich działań, działań, które są dokonywane w łagodności, jest jedność między wami. Jakub rozdziela mądrość pochodząca z góry od Boga i mądrość ludzka, zmysłowa, czyli cielesna, szatańska. Prawdziwa mądrość, która pochodzi od Boga, prowadzi do wybaczenia, do łagodzenia konfliktów, do pojednania. Ludzie, którzy uważali się w tamtym środowisku Kościoła pierwszego wieku za mądrych, mówili mądrze, prawdopodobnie byli świetnie wykształceni, ale prowadzili ludzi w złą stronę. Czytamy tutaj w pewnym momencie w tym tekście, że tam jest wszelki bezład. Udowodnili, że mają rację, ale co z tego, jak w lokalnej wspólnocie był tylko z tego bałagan? Pojawiała się zazdrość, pojawiały się kłótnie, spory. I co z tego, że ktoś uważa, że jest mądry? Co z tego, że ktoś jest najlepiej wykształcony? Co z tego, że ktoś błyszczy słowem i wiedzą, skoro wszystkim to szkodzi? Więc do naszej listy symptomów głupoty możemy dopisać jeszcze dwie rzeczy. Była frustracja, niezadowolenie, był gniew na Boga, obwinianie Boga i innych ludzi, było liczenie na siebie, na pewno to mi wyjdzie. Dopisujemy zazdrość i zaognianie konfliktów. Przywódcy w Kościele pierwszego wieku mieli ten problem. Byli ludzie prości, z czystym sercem i byli ludzie w ocenie tego świata mądrzy. I wszystkim wydawało się, że wiedza jest kryterium oceny przywódców. Przewodzić powinien ten, kto jest najmądrzejszy, w sensie wie najwięcej. Czy na pewno wiedza jest najważniejszą kompetencją, by przewodzić innym? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian powiedział coś takiego. 1 Koryntian 8:1. Lecz wiedza wbija w pychę, miłość zaś buduje. Najlepszy przewodnik to wcale nie ten, kto najwięcej wie, kto najwięcej jest nauczony, ale ten, kto potrafi, który ma miłość, potrafi zaprowadzić pokój i w ten sposób budować innych. Najlepszy lider to nie jest taki, który się przechwala swoją wiedzą, ale taki, który w łagodny sposób potrafi postępować z ludźmi, w sposób miłosierny. Niektórzy, odchodząc od istoty tego, co mówię, mogą myśleć, że to jest jakaś nagonka na wiedzę. Tak? Mamy taki werset, wiedza wbija w pychę, dlatego ona jest nieistotna. Niektórzy mogą mieć pokusę, jak najmłodsi z nas, o, fajnie, to się nie muszę uczyć, tak? Bo można być mądrym człowiekiem bez wiedzy. To są totalnie, to jest złe zrozumienie. Możemy znaleźć 100 wersetów z Biblii na temat tego, że warto się uczyć, że warto posiąść wiedzę. Problem pojawia się wtedy, kiedy wiedza wydaje nam się najważniejszą kompetencją, by przewodzić innym. Kiedy mylimy wiedzę z mądrością. W internecie możecie znaleźć film na stronie TED, tam są takie ciekawe przemowy. Wpływ reformacji na edukację. To było wielkie dzieło, to było coś wspaniałego. Co wtedy zrobiono dla edukacji, dlatego żeby każdy miał dostęp do wiedzy, żeby to rozwijał. I to jest bardzo ważne w naszej kulturze. Więc proszę, nie odczytujmy tego wykładu w ten sposób, że wiedza nic nie znaczy. Ma ona ogromne znaczenie dla naszego życia. Ale mądrość życiowa, a wiedza są to zupełnie odrębne dziedziny. Możesz mieć same szóstki, dyplomy, a być głupim człowiekiem. I na tym polega problem. Więc co nam wychodzi z naszego testu? Na co wskazują symptomy? Na to, że mamy problem z grzechem głupoty, czy nie? Czy nasza mądrość to jest mądrość ludzka? Czy nasze kompetencje to tylko te, które świat docenia? Czy nasza mądrość to ta, która zstępuje z góry, jest czysta, jest łagodna, jest skłonna do zgody? Co się robi, kiedy wychodzi nam, że mamy problem z jakimś grzechem? Co wtedy należy zrobić? Oczywiście wyznać ten grzech. Pierwszy list Jana 1,9 uczy nas za każdym razem, że jeżeli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg je odpuści i nas oczyści. Więc jeżeli w twoim sercu jest grzech głupoty, trzeba ten problem rozwiązać, wyznając go. Co tu będzie oznaczało wyznanie go? To nie jest tylko słowo, Boże, przepraszam za moją głupotę. Bo to mogą być tylko słowa. Bogu chodzi o postawę naszego serca. Co płynie z serca człowieka, który szczerze wyznaje swój grzech? W sercu takiego człowieka jest zgodzenie się z Bogiem, że na mojej własnej mądrości to ja daleko nie zajadę. Boże, zgadzam się z Tobą, że moja mądrość to jest za mało, to jest coś innego niż to, o co Tobie chodzi. Wyznać grzech głupoty to powiedzieć, moja mądrość, cieszę się, że ją mam, że potrafię rozważać te rzeczy, ale potrzebuję Twojej mądrości, która pochodzi z góry, która jest w swojej naturze zupełnie inna niż ta ludzka. Jedna z ciekawszych obietnic Nowego Testamentu dotyczy właśnie mądrości. Jest bardzo prosta. Na pewno ją znacie, Jakuba 1,5. Jeżeli komuś z was brakuje mądrości, niech o nią prosi Boga, który daje wszystkim, chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma. To jest prosta obietnica. Jaki jest jedyny warunek, żeby tą mądrość otrzymać? Proszenie Boga. Tak? Poproś Boga o Jego mądrość. Jest napisane, że Bóg daje wszystkim chętnie, tak? Czyli to nie jest jakiś problem, że musimy to wybłagać u Boga. Ale w tym wersecie jest jeszcze coś innego, jest pewne założenie. Na samym początku, jeżeli wam brakuje mądrości, żeby poprosić Boga o mądrość, trzeba zrobić na nią miejsce. Trzeba stwierdzić, Boże, brakuje mi mądrości dzisiaj. I to jest cały problem z tą obietnicą, że ludziom się wydaje, że mają mądrość, że to sobie policzyli, na pewno wyjdzie tak. Albo mylą wiedzę z mądrością i myślą, mam wszystko, co trzeba, żeby życie wyszło tak, jak to obliczyłem. A później wychodzi zupełnie coś innego. Więc trzeba uznać, że nie mam mądrości, życiowej mądrości. Mam ludzką, ale to o wiele za mało, by życie przeżyć we właściwy sposób. Trzeba uznać, że jesteśmy w tym procesie zależni od Boga. I Bóg się chętnie zaangażuje, chętnie podzieli się swoją mądrością, jeżeli tylko to uznamy. W Starym Testamencie znajdujemy historię, która obrazuje dobrze tą prawdę. Na koniec poznamy tą historię. Prawdę, że jeżeli prosisz o mądrość, Bóg chętnie ci ją da. Jest to historia króla Salomona, zapisana w pierwszej Księdze Królewskiej, 3 rozdział, od wersetu 5. Popatrzmy. W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy we śnie. Wtedy rzekł Bóg, proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł, tyś okazywał twojemu słudze Dawidowi, memu ojcu, wielką łaskę, bo postępował wobec ciebie szczerze, sprawiedliwie i w prostocie serca. Ponadto zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna zasiadającego na jego tronie po dziś dzień. Teraz więc, o Panie Boże mój, tyś ustanowił królem twojego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca, a ja jestem bardzo młody, brak mi doświadczenia. Ponadto twój sługa jest pośród twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc powiedział, ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani też o bogactwa i nie poprosiłeś o zgubę twych nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak iż za twoich dni podobnego tobie nie będzie wśród królów. Jeżeli zaś będziesz postępować moimi drogami, zachowując moje prawa i polecenia za przykładem twego ojca Dawida, to przedłużę twoje życie. Gdy Salomon obudził się, uświadomił sobie, że to był sen. Udał się do Jerozolimy i stanąwszy przed Arką Przymierza Pańskiego, ofiarował całopalenia i złożył ofiary pojednania oraz wyprawił ucztę wszystkim swoim sługom. Potem dwie nierządnice przyszły do króla, stanęły przed nim. Jedna z kobiet powiedziała, litości, panie mój, ja i ta kobieta mieszkamy w jednym domu. Ja porodziłam, kiedy ona była w domu. A trzeciego dnia po moim porodzie ta kobieta również porodziła. Byłyśmy razem, nikogo innego z nami w domu nie było, tylko my obydwie. Syn tej kobiety zmarł w nocy, bo położyła się na nim. Wtedy pośród nocy wstała i zabrała mojego syna od mego boku, kiedy twoja służebnica spała i przyłożyła go do swoich piersi, położywszy przy mnie swego syna zmarłego. Kiedy rano wstałam, aby nakarmić mojego syna, patrzę, a oto on martwy. Gdy mu się przyjrzałam przy świetle, rozpoznałam, że to nie był mój syn, którego urodziłam. Na to odparła druga kobieta, wcale nie, bo mój syn żyje, a twój syn zmarł. Tamta zaś mówi, właśnie, że nie, bo twój syn zmarł, a mój syn żyje. I tak wykrzykiwały wobec króla. Wówczas król powiedział, ta mówi, to mój syn żyje, a twój syn zmarł. Tamta zaś mówi, nie, bo twój syn zmarł, a mój syn żyje. Następnie król rzekł, przynieście mi miecz. Niebawem przyniesiono miecz królowi. Wtedy król rozkazał, rozetnijcie to żywe dziecko na dwoje i dajcie połowę jednej i połowę drugiej. Wówczas kobietę, której syn był żywy, zdjęła litość nad swoim synem i zawołała litości, panie mój. Niech dadzą jej dziecko żywe, abyście tylko go nie zabijali. Tamta zaś mówiła, niech nie będzie ani moje, ani twoje, rozetnijcie. Na to król zabrał głos i powiedział, dajcie tamtej to żywe dziecko i nie zabijajcie go, ona jest jego matką. Kiedy o tym wyroku sądowym króla dowiedział się cały Izrael, czcił króla bo przekonał się, że jest obdarzony mądrością Bożą do sprawowania sądów. Bóg mówi, chętnie dam ci moją mądrość, wystarczy, że nią poprosisz. Król Salomon mówi, przecież ja jestem młody, przecież nie mam doświadczenia. To jest ta postawa, której potrzebuje człowiek, by móc posiąść Bożą mądrość. Moje kompetencje nie wystarczą. Moja mądrość jest za mała. I jak widzimy, Bóg obdarował mądrością, co było widoczne dla wszystkich poddanych. Jeżeli brakuje ci mądrości, możesz prosić o nią Boga, który daje chętnie i nie wymawiając. Dlatego warto wyznać grzech głupoty, wyznać grzech opierania się na sobie, na swojej mądrości i szukać tej mądrości, która pochodzi od Boga. Bóg obiecał, że zaprowadzi pokornych o wiele dalej, niż pozwoli dojść tym, którzy są pyszni. I o tym, jeżeli Bóg pozwoli, będziemy mówić za 2 tygodnie, o grzechu pychy. Ludzie policzą sobie swoje życie, jakby wszystko od nich zależało. A Bóg im mówi, ty nie wiesz, co jutro będzie, czym jest twoje życie. Więc lepiej zaufać Bożej mądrości i na nim wszystko oprzeć. Zajdziemy w życiu o wiele dalej. Jeżeli Bóg pozwoli, to za 2 tygodnie będziemy kontynuować nasz temat i poznamy kolejny grzech. Zdaję sobie sprawę, która jest godzina i że niektórym z wam się śpieszy. Niektórzy wiedzą, o czym mówię.